Zapraszam Państwa więc w takim bądź razie na ucztę, mam nadzieję pełną wiedzy i inspiracji dotyczącą motyli. Na początek może parę takich podstawowych informacji na temat samych motyli. Zacznijmy może od budowy. Budowa motyli jest segmentowa. Możemy wyróżnić głowę, tułów oraz odwłok. Na tułowiu znajdują się trzy pary odnóży krocznych, od czego oczywiście są wyjątki. Na przykład motyle z rodziny rusałkowatych posiadają tylko dwie pary. Ta przednia para jest zredukowana. No i również na tułowiu znajdziemy dwie pary skrzydeł pokrytych łuskami. I tutaj również możemy znaleźć wyjątek, i tym wyjątkiem jest na przykład nasz polski gatunek motyla, którym jest piędzik przedzimek, którego to samica ma skrzydła zredukowane. Ona nie potrafi latać. Także są także motyle, które nie latają. Motyle posiadają aparat gębowy typu ssącego. Ten aparat gębowy służy do pobierania pokarmów w formie płynnej. Jednakże tutaj też mamy wyjątki. Takim wyjątkiem może być na przykład motyl zagraniczny Attacus atlas, pawica atlas, która jest spokrewniona również z polskim gatunkiem, z pawicą grabówką. I ten motyl w stadium dorosłym, czyli w formie imago, w formie motyla, również nie pobiera żadnego pokarmu. Motyle przechodzą przeobrażenie zupełne. I tak, to co wspomniałem, skrzydła motyli pokryte są łuskami. I tutaj mamy takie przybliżenie, jak te łuski wyglądają. W przypadku motyla mieniaka te łuski mogą opalizować pod wpływem zmiany kąta padania oświetlenia i zmieniać kolor. Łuski są delikatne i dotykając motyle my często możemy doprowadzić do zebrania tych łusek, one mogą nam odpaść, ale są też gatunki, które nie posiadają łusek i takie gatunki też występują w Polsce, o których także wspomnę. Generalnie motyle możemy podzielić na dzienne i na nocne. Te dzienne różnią się od nocnych głównie tym, że w inny sposób składają swoje skrzydła. U motyli dziennych jest to w formie takiej pionowej, tuż nad tułowiem. Motyle dzienne zazwyczaj mają chudszy tułów i latają w dzień. Motyle nocne z kolei składają skrzydła równolegle do tułowia, zazwyczaj są grubsze i w większości latają w nocy. Niektóre gatunki również możemy spotkać w dzień. I tu mamy taki sztandarowy przykład motyla tak zwanego kolibra, którym jest fruczak gołąbek i on należy do gatunków tych, które możemy spotkać spacerując gdzieś latem w okolicach kwiatów, zawisającego, próbującego pożywić się nektarem z kwiatów. Na świecie żyje około 150 tysięcy gatunków motyli. W Polsce mamy 3 tysiące gatunków motyli nocnych oraz około 160 gatunków motyli dziennych. Czyli tych dziennych jest dużo, dużo mniej. Rozwój motyla jest rozwojem holometabolicznym, czyli możemy tutaj wyróżnić takie stadia rozwojowe jak jajo, gąsienicę, poczwarkę oraz osobnika dorosłego imago, czyli tego naszego bohatera dzisiejszego wykładu, motyla. Jajo składane jest pojedynczo przez samicę. Samica musi odnaleźć sobie roślinę żywicielską i na tej roślinie żywicielskiej składa jajeczko, jajko i ono jest składane w takiej formie najczęściej pod liściem, gdzieś lekko ukryte. Może być składane na pąkach roślin, na korze. Oprócz takiej formy pojedynczej składania jaj, motyle często składają większej ilości. I tutaj mamy przykład, na przykład latolistka cytrynka, takiego polskiego gatunku motyla bardzo pospolitego. Tutaj rusałkę pawik czy rusałkę kratkowiec, która składa w takich pakiecikach jedno na drugim. O, tutaj na tym filmie zaprezentowałem, udało mi się nagrać samicę właśnie pazia królowej, która takim trzepoczącym lotem próbuje odnaleźć odpowiednią roślinę żywicielską. Lata ona sobie nisko, tuż nad roślinami, szuka tej rośliny w celu umieszczenia jajka. I tutaj możemy zobaczyć, jak samica właśnie złożyła jajo. Dobrze. Z kolei na tym slajdzie mam przedstawiony rozwój, jak wygląda rozwój w samym jaju gąsienicy motyla. Tu mamy jajo złożone, znaczy tuż po złożeniu przez samicę. Jest to jajo pazia żeglarza, innego, kolejnego z paziowatych, występującego również na terenie naszego kraju. I w pierwszym dniu ono jest takiego koloru białego, później ten kolor się zmienia, a wraz z kolejnymi dniami można zobaczyć, że osłona jaja, czyli tak zwany chorion, staje się przeźroczysty. I przez tą swoją przeźroczystość zaczynamy obserwować takie różnego rodzaju zabarwienia, zmiany barwy. I można zauważyć tutaj na przykład głowę gąsienicy, która nam się pojawia. Po około 7 dniach do 14, to też zależy od z jakim gatunkiem motyla mamy do czynienia, dochodzi do wygryzienia w chorionie otworu przez gąsienicę i gąsienica wychodzi na zewnątrz z takiego jaja. Pierwszym pokarmem gąsienicy zawsze jest osłonka jaja. No i tutaj mamy już taką dorosłą, większą gąsienicę właśnie pazia żeglarza. Tutaj również przykładowe zdjęcia. I teraz tak, gąsienica pobiera pokarm od chwili jej wyklucia, wyjścia z jajka. Zaczyna pobierać pokarm roślinny, żywi się tą swoją rośliną żywicielską. Tu mamy przykład gąsienicy pazia królowej. Taka gąsienica najczęściej w czasie pożywiania się znajduje się na spodniej stronie liścia. Stara się przebywać na unerwieniu, w miejscach osłoniętych, żeby nie była widoczna. W związku z tym, że rozwój gąsienicy jest dość gwałtowny, jest szybki, one posiadają oskórek i musi i w sytuacji, kiedy oskórek osiągnie maksymalny rozmiar, maksymalną wielkość, gąsienica przestaje żerować i przechodzi tak zwaną wylinkę. Przyczepia się ona wtedy do gałęzi, do rośliny, przestaje żerować. To trwa około 1 do 2 dni. I tu za głową wtedy następuje pęknięcie tego oskórka i oskórek jest zsuwany i spod tego oskórka wyłania się nowy oskórek, nowa jakby gąsienica w cudzysłowie, i która może dalej pożywiać się, rozwijać i dalej rosnąć. W przypadku pazia królowej ciekawostką jest to, zaobserwowałem, że gąsienica potrafi zjadać i zjada często swój oskórek. I tutaj widzimy to na zdjęciu. Zazwyczaj jest tak, że te wylinki, tych wylinek w ogóle w rozwoju gąsienicy mamy około 4, 5, może być i więcej, że po każdej wylince gąsienica zmienia również swój wygląd, zmienia kolorystykę, zmienia barwę, może tracić włoski, może zyskiwać. Tu mamy przykład z miesznicy trupiej główki, Acherontia atropos, której to nazwa wzięła się od tego, gdyż posiada na swoim tułowiu czaszkę, taką podobiznę przypominającą czaszkę ludzką. I rozwój gąsienicy również tutaj został zaprezentowany. Możemy zaobserwować wczesną formę tuż po wylęgu z jaja. I tutaj mamy taką zieloną gąsienicę, która w ramach rozwoju zmienia się. Zmienia kolor na żółty. I w przypadku również tego motyla możemy wyróżnić tutaj takie dwie formy. Te dwie formy kolorystyczne. Jest to właśnie forma żółta i forma brązowa, której niestety nie hodowałem od początku. I te formy zależą od tego, w jakim środowisku żyje gąsienica. Ona próbuje swoją barwą dostosować się do warunków środowiska i starają się po prostu być jak najmniej widoczne dla potencjalnego zagrożenia dla ptaków, na przykład owadożernych, dla innych zagrożeń, które na nie czyhają. I w przypadku zmiesznicy tutaj mamy też zdjęcie poczwarki, jak wygląda taka poczwarka. Zmiesznica przepoczwarcza się w ziemi, w związku z tym poczwarka ta została wykopana po prostu z ziemi. Dobrze, jeżeli gąsienica osiągnie swój maksymalny wzrost, jeżeli przejdzie te wszystkie swoje, powiedzmy, 5 wylinek, wtedy następuje jakby koniec jej żerowania, ona przestaje żerować i wtedy opróżnia cały swój układ pokarmowy z resztek pokarmowych i zaczyna zmieniać sposób swojego poruszania. Gąsienice żerujące, one są powolne, one często jedzą, one zazwyczaj nie zmieniają swojego miejsca. Jednak jeżeli ma się przepoczwarczyć, wtedy dochodzi do wypróżnienia i gąsienica zaczyna bardzo szybko się przemieszczać. To szybkie przemieszczanie ma na celu znalezienie odpowiedniego miejsca, w którym gąsienica mogłaby się przepoczwarczyć. W przypadku pazia królowej to są jakieś gałęzie, jakieś trawy, jakieś stałe elementy nisko ziemi, to tak powiedzmy do kilkudziesięciu centymetrów. Po znalezieniu takiego miejsca zaczyna produkować przędzę i tą przędzą oplata na przykład gałąź w tym przypadku, tworząc taką poduszeczkę oraz taką opaskę wokół siebie. Na tej fotografii widzimy gąsienicę tuż po przyczepieniu się do gałęzi. Tu mamy po około jednym dniu, tuż przed przepoczwarczeniem. Proszę zwrócić uwagę na różnicę w wyglądzie samej gąsienicy. Tu mamy odnóża zwane posuwkami. Możemy zobaczyć, że one zostały wchłonięte, one zostały zredukowane. Widać, że ten oskórek u samej gąsienicy, on zaczyna się jakby tak schodzić ku odwłokowi, ku tyłowi gąsienicy. Przednie odnóża zmieniły barwę i również zmieniły wielkość. Patrząc na kolejne zdjęcia, można zobaczyć, że z tych odnóży jakby jakieś elementy zaczynają nam tutaj wychodzić, a oskórek pęka tuż za głową. Widzimy pęknięcie oskórka i kolejne etapy. Tu, gdzie znajdowały się odnóża te przednie, z tych miejsc wychodzą obszary, w których później jako poczwarka będą rozwijały się skrzydła, czułki. To mamy też przedstawione na kolejnych zdjęciach. Można tutaj zaobserwować. Na początku te elementy, one są luźne, one nie są związane z poczwarką. Proszę na to zwrócić uwagę. Dopiero w toku czasu, to ten cały proces rzucenia, przepoczwarczenia to trwa jakieś 10-5 minut. To jest proces bardzo szybki. Proces twardnienia samej poczwarki, no to jest kwestia kilku godzin. I tutaj widzimy, że już to wszystko jest ze sobą jakby połączone, gładkie, równe i zmieniają się również proporcje na samej poczwarce. W przypadku pazia królowej, tutaj również możemy wyróżnić kilka wersji poczwarek. Wiadomo, jest to związane z mimikrą, z tym, żeby nie dopuścić do odnalezienia takiej poczwarki. Mamy formę taką ciemną, szaro-brązową, mamy formę zieloną. Ta forma zielona głównie występuje na wiosnę, brązowa jesienią. I mamy także formę białą, którą sztucznie indukowałem ja, którą mi się udało wyhodować w środowisku, w którym wszystko było białe dookoła gąsienicy i właśnie tutaj taka forma została zaprezentowana. Tu z kolei na tym zdjęciu, no może trochę słabo widać, możemy zobaczyć taką poczwarkę i prześwitujące skrzydła motyla tuż przed wyjściem motyla z poczwarki. Stadium poczwarki może trwać różnie, od powiedzmy 7-8 dni, zazwyczaj to jest około 14 dni w przypadku pazia królowej, do kilku miesięcy. Tak, te kilka miesięcy to jest czas, w którym poczwarka zimuje. I zdarza się to u pazia królowej, u pazia żeglarza, u bielinków. Te poczwarki na przykład tam zimują i wtedy w takim stadium poczwarki, no takie stadium trwa około pół roku, tak powiedzmy, te okresy zimowe. Dobrze, tuż przed wyjściem motyla, wylęgiem motyla z poczwarki są widoczne skrzydełka. Są widoczne skrzydełka na tej poczwarce. Egzuwium, czyli ta osłonka poczwarki, staje się przeźroczysta. Poczwarka pęka nam tuż za głową, w tym oto miejscu i motyl powoli wydostaje się z egzuwium. Można zobaczyć, że skrzydła jego są malutkie, bardzo małe, niewielkie i w toku dalszego procesu pompowania hemolimfy do skrzydeł, one się zaczynają nam rozprostowywać. W tym momencie skrzydła są jak taka reklamówka, taki delikatny worek, i są wilgotne i nie należy, że tak powiem, przeszkadzać zbytnio motylowi w tym procesie, żeby nie doszło do wad rozwojowych. Cały proces wyjścia motyla z poczwarki trwa około, powiedzmy, 2-3 minut. To jest proces bardzo szybki. Jednakże prostowanie skrzydeł to już jest proces kilkunastu minut, a samo schnięcie skrzydeł zajmuje, no, kilka godzin, nawet do kilku godzin może. I to mamy już w pełnej okazałości pazia królowej. Dobrze, w jakich środowiskach żyją motyle? Motyle preferują różne środowiska, wszelakie: łąki, lasy, torfowiska. Takie najlepsze środowiska to są te, które cechują się ogromną bioróżnorodnością roślin. Motyle są sensu stricte związane z roślinnością, szczególnie gąsienice. Same motyle również żerują na kwiatach. I im większą mamy bioróżnorodność, tak jak tutaj na tym slajdzie zaprezentowaną, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś zboczami, na przykład murawy kserotermiczne, jakieś nasypy, pagórkowaty teren, tam gdzie jest wysokie nasłonecznienie, jest duża różnorodność roślin, tam tych motyli będzie najwięcej. Motyle też uwielbiają skraje lasów. Te miejsca są często bardzo bogate w wiele gatunków motyli, których nie spotkamy, że tak powiem, tylko na samej łące. Dobrze, a teraz będzie troszkę, przechodzimy jakby do kolejnej części mojej prezentacji, będzie o poszukiwaniu i hodowli jaj, gąsienic i poczwarek. To jest moment, w którym chciałbym Państwu pokazać, jak można samemu spróbować odnaleźć jaja, gąsienice, poczwarki czy też motyle i jak może wyglądać hodowla takich motyli. W jaki sposób możemy szukać jaj? To, co wspomniałem już, omawiając samą metamorfozę, czyli na etapie jaja, szukamy ich na spodniej stronie liścia rośliny żywicielskiej. Jeżeli znamy gatunek, który byśmy chcieli hodować, na przykład może być to paź królowej, i wiemy, jakie są jego rośliny żywicielskie, czyli marchew, koper, pietruszka, czyli typowe rośliny występujące w ogródku, to wtedy można przejść się w okresie, kiedy te motyle latają i te rośliny po prostu poprzeglądać spodnią stronę liścia i spróbować odnaleźć jaja. Można przeglądać też korę drzew, pąki. W przypadku pąków, o, tutaj mamy zdjęcie, to jest pąk kruszyny. To jest taki krzew szeroko występujący na terenie Polski w lasach i na nim widzimy pojedynczo złożone jajo cytrynka. Kolejną taką metodą poszukiwania jaj jest obserwacja samicy. To, co Państwu pokazałem, tego latającego pazia królowej, który składał jajo, to także możemy spróbować w godzinach porannych. Najczęściej to najlepsza taka pora na wyjście, na obserwację, to jest około godziny 10, 11. Wtedy tyle z moich doświadczeń najwięcej składają jaj. I obserwacja po prostu latających motyli, motyle, które latają nisko, które kręcą się koło tych roślin żywicielskich. Takie motyle możemy przyjąć, że one złożą nam gdzieś jajo i trzeba po prostu obserwować, chodzić, patrzeć. Obserwujemy teraz, które motyle. Te, które są troszkę zlatane, bo interesuje nas raczej zapłodniona samica. I po czym poznać, że motyl jest zlatany? Motyl zlatany to jest motyl taki, no, który ma jakieś tam niewielkie uszkodzenia na sobie. Tutaj mamy rusałkę admirał, takiego pospolitego polskiego motyla, tak? A tu mamy pazia królowej z tymi ogonkami. Widać, że ten ogonek jest cały. W ogóle te ogonki mają też za zadanie w przypadku pazia królowej udawać, naśladować jakby czułki. Jeżeli ptaki je atakują, to najczęściej widzimy wtedy motyle z poodgryzanymi właśnie tymi ogonkami. Czyli to jest też taki moment, taki element, który chroni jakby te motyle przed drapieżnikami. Czyli szukamy takiego motylka zlatanego, który posiada jakieś tam uszczerbki na sobie niewielkie i możemy wtedy go sobie obserwować, co on robi, gdzie on przysiada. Dobrze, jak już mamy takie jaja zebrane, to co możemy zrobić? Można je umieścić na przykład na szalce. Tu mamy zdjęcie Attacusa atlasa, to jest właśnie ten największy motyl świata, jeden z największych gatunków. I na szalce należy utrzymać odpowiednią wilgotność. Tutaj polecam metodę zwilżania wieczka szalki, nie na dno, nie zwilżamy dołu, tylko samo wieczko od spodu oczywiście. I wtedy to powoduje, że jakby w tej szalce mamy utrzymaną wilgotność, jest też przewiew. I w związku z tym nie dochodzi do zapleśnienia jaj i jesteśmy w stanie wyhodować z takich jaj małe gąsienice. Jak się już nam wyklują, to wtedy oczywiście trzeba je przenieść na roślinę pokarmową, w tym przypadku to jest ligustr. Dobrze, teraz kolejne stadium omawiamy, czyli gąsienice. Jak wygląda w ogóle szukanie takich gąsienic? Od strony takiej praktycznej najlepiej również kierować się poszukiwaniem roślin żywicielskich i po roślinie żywicielskiej szukamy zgryzionych liści, czy jakichś pozwijanych, nienaturalnych form tych liści. Możemy szukać też odchodów, które występują licznie w okolicach roślin, w okolicach liści. Jak i na unerwieniu liści, jak najbardziej także. Tak naprawdę w praktyce wygląda to tak, że jeżeli idzie się łąką, to zazwyczaj jakieś gąsienice jesteśmy w stanie znaleźć. Jeżeli to jest teren bogaty w różne gatunki, to nie jest problemem. Obserwujemy po prostu otaczającą nas przyrodę, obserwujemy roślinność, jak to wygląda i często można natrafić na różne gatunki. Tutaj chciałam się pochylić na sekundę nad tą gąsienicą. To jest właśnie gąsienica pawicy grabówki. Jest to krewniak tego największego motyla świata. To jest gąsienica znaleziona na terenie Polski, także u nas normalnie występująca. Jeżeli chcielibyśmy takie gąsienice wziąć do domu, spróbować hodować, to tutaj polecałbym jednak przez rękawiczkę. Niektóre gatunki mogą zawierać substancje podrażniające. Mogą mieć włoski, które mogą podrażniać skórę, także w ramach takiego bezpieczeństwa. No, tu mam też zaprezentowane gąsienice, na przykład zawisaków, zmrocznika wilczomleczka, zmrocznika wędrowca i również proszę zwrócić uwagę, kolejny gatunek, który ma dwie formy, tak? Mamy formę ciemną gąsienicy, mamy formę zieloną, tak? Tutaj z kolei rusałka pokrzywnik, można zobaczyć zgryzione kawałki liści, pokrzywy. Można zobaczyć również odchody i te gąsienice, jak tutaj się pożywiają. A to jest taki jeden z najpospolitszych przykładów motyli gąsienic do wyhodowania. To jest przezierka pokrzywianka. Ją najłatwiej ze wszystkich odnaleźć. Szukamy tylko pokrzywy, szukamy pozwijanych form liści. I w tych liściach często znajdują się właśnie takie oto gąsienice lub poczwarki. Jeżeli nam się nie uda, to co najwyżej znajdziemy same odchody. Tutaj mamy barczatkę puchowicę. Na brzozie można zobaczyć, jakie się jest spustoszenie. Tak? Całe drzewo, cała roślina jest zjedzona. I tutaj mamy osobnika dorosłego. Dobrze, co dalej z taką gąsienicą? Z taką gąsienicą możemy umieścić w słoiku, w jakimś akwarium, dajemy jej roślinę żywicielską. Staramy się, żeby nie było tam wody, nie było za dużej wilgotności, bo znów unikamy rozwoju jakichś chorób grzybicznych i tak dalej. Czyli staramy się jej zapewnić w miarę dobre warunki i te warunki musimy zoptymalizować pod względem nasłonecznienia szczególnie. Słoik taki nie może stać na przykład na oknie, gdzie jest duże nasłonecznienie, żeby po prostu tej gąsienicy nam nie ugotować. Musimy pilnować tej wilgotności, zagęszczenia. Zbyt dużo osobników w jednym słoiku również może skutkować, że no nie uda nam się wyhodować z tego motyla. No i cały czas trzeba pamiętać o dostępności pokarmu, czyli trzeba dostarczać świeżych roślin żywicielskich i trzeba ten pokarm też zmieniać, żeby on zawsze był świeży. No i oczywiście opróżniać odchody. Żeby jednak nie było tak kolorowo, nie wszystko się udaje, nawet jeżeli zrobimy wszystko perfekcyjnie i idealnie, nie zawsze nam się może udać wyhodować motyla z takiej gąsienicy. I tu mamy przykład pasożyta gąsienicznika. Tutaj mamy infekcję bakteryjną, Bacillus thuringiensis. I takie sytuacje nieraz się zdarzają. Dlatego też to, co mogli Państwo zobaczyć na tych slajdach, gdzie mamy słoiki pozakręcane. Ta zakrętka jest tylko położona, nigdy nie zakręca. To chodzi o to, żeby ograniczyć dostęp ewentualnych pasożytów, które mogłyby nam zaatakować nasze owady. Dobra, tutaj mamy tego Attacusa atlasa, właśnie ten największy motyl świata. Mamy gąsienicę. Też można zobaczyć zmianę ubarwienia w toku przechodzenia kolejnych wylinek przez gąsienicę. I tu mamy poczwarkę. Tu mamy z kolei kolejny zagraniczny gatunek, to jest Morpho peleides, od jaja, gąsienica i mamy poczwarkę i również wyjście motyla z poczwarki. I tu jeszcze jest jedna rzecz na tym zdjęciu, którą chciałam Państwu pokazać. Jest to mekonium. Na końcu odwłoka możemy wyróżnić taką kropelkę i ta kropla to są pozostałości przemiany materii, które są wydalane przez motyla, który wyszedł z poczwarki. I one zazwyczaj mają jakiś tam kolor. W Polsce występuje taki gatunek, który nazywa się niestrzęb głogowiec i te motyle często przepoczwarczają się w grupie, bo one żerują grupowo, tak stadnie. I jeżeli dojdzie u nich do przepoczwarczenia, to często można spotkać takie drzewa, które są całe w kolorze czerwonym, jakby tam na nich była krew. A to nie jest nic innego jak po prostu mekonium tych motyli. No i tutaj mamy tego naszego bohatera poprzedniego slajdu, czyli tego Morpho peleides, samice i samca. Jeśli chodzi o poczwarki, jak wygląda poszukiwanie poczwarek? Poczwarki również szukamy w okolicach, gdzie są rośliny żywicielskie. No, to jest najlepszą taką opcją, czyli wokół roślin. Szukamy ich na gałęziach, murach, w trawie, w ziemi. Tak, w ziemi głównie przepoczwarczają się ćmy. I tutaj mamy znów tą zmiesznicę, trupią główkę. Można po prostu przekopać ziemię, nieraz nawet jak się przekopuje ogródek, jeżeli ktoś z Państwa ma, to również zdarza się wykopać nam jakieś poczwarki. Jeżeli chodzi o poszukiwanie poczwarek, no to często można nawet to wykonywać w okresie zimowym, kiedy jest już zimno. Można po prostu przejść się po takiej łące, po jakichś krzakach, gałęziach i tam jesteśmy w stanie coś znaleźć. Dobrze, tutaj mamy zestaw, tak dużą ilość poczwarki z mrocznika Wilcza Mleczka. Możemy zobaczyć na pierwszym pudełku właśnie mekonium, tutaj koloru białego w przypadku tego gatunku motyla. I poczwarki można przechowywać grupowo, należy je zwilżać co jakiś czas. Jeżeli motyl jest zimujący, to najlepiej, żeby jeżeli chcemy zrobić mu zimę, to można do lodówki na 2 tygodnie umieścić. Później się wyciąga z lodówki i mamy jakby koniec zimy, i wtedy taki motyl może nam się wykluć i możemy mieć wtedy motyla w okresie zimowym. Tą metodę też można stosować, jeżeli byśmy chcieli jakiś proces przyspieszyć. Jednakże ja polecam naturalnie, żeby takie poczwarki miały dostęp do warunków takich, jakie panują naturalnie na dworze. Tu mamy z kolei zbliżenie też i widać skrzydła powoli motyla prześwitujące. A tu mamy poczwarki cytrynka. Tak one wyglądają. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest wbita szpilka entomologiczna, jednakże nigdy nie umieszczamy tej szpilki przebijając poczwarkę, tylko tą przędzę, do której przyczepiony jest motyl. Także to jest, myślę, że dość ważne, ponieważ w wielu miejscach, nawet w motylarniach, spotyka się, że te motyle są po prostu przyczepione, wbijając szpilkę w motyla albo taką klamerką przyczepiając za fragment poczwarki, który jest szkodliwy dla rozwoju motyla. Dobrze, i tu mamy zmiesznicę trupią główkę, czyli to jest też ta poczwarka, która przepoczwarcza się w ziemi, gąsienica, która przepoczwarcza się w ziemi, tak to wygląda. Widzimy też tą czaszkę na tułowiu tego motyla. Mamy teraz kolejny gatunek, jest nim bylinek rzepnik i kapustnik. I tutaj będzie anegdota mała, proszę Państwa, bo zawsze widzimy bielinka jakiegoś latającego na dworze i każdy mówi, o to bylinek kapustnik. No nie, niestety bylinki kapustniki w Polsce są stosunkowo nieczęstym gatunkiem motyla. Najczęściej spotykamy bylinka rzepnika. I on jest taki najbardziej pospolity. Bylinek kapustnik jest dużo rzadszy, on jest wielkim motylem. Tam później mam wystawioną gablotę, można sobie pójść zobaczyć, jak wygląda różnica w wielkości pomiędzy tymi gatunkami. I teraz tu na tym z kolei zdjęciu również pokazałem tą przezroczystość egzuwium, przezroczystość poczwarki, gdzie widać skrzydła bylinka rzepnika. I tu mamy motyla, który wyszedł z poczwarki, tuż po wylęgu. Tu mamy latolistka cytrynka. Również widzimy motyla tuż przed wyjściem. Mamy, jak wyszedł z poczwarki, i widzimy tutaj tą kroplę tego mekonium, czyli tych produktów pozostałości i przemiany materii. Tu mamy zmiesznicę trupią główkę, również tuż po wylęgu. Też widzimy, to jest etap ten, kiedy ona prostuje skrzydła. Jeżeli chodzi o zmiesznicę, to tutaj mam też taką anegdotę. Jest ona motylem, który wydaje dźwięki. Potrafi ona, znaczy tak, prezentuje ona swój odłok, prezentuje również dolne skrzydła i zaczyna wydawać takie piskliwe dźwięki w celu odstraszenia napastników. A tych napastników ona jakby sobie sama nabawić może, ponieważ jest złodziejem miodu. Często zmiesznice wlatują do uli i możemy je znaleźć w ulach i tam podkradają właśnie miód i przez to, żeby odstraszyć pszczoły, żeby udawać szerszenia, udawać większy organizm, właśnie one wlatują do uli i tam podkradają miód. I w ramach obrony zaczynają wydawać dźwięki, prezentują ten odłok i zaczynają trzepotać skrzydełkami. Dobrze, i tu mamy zmierzchnicę, która właśnie pożywia się miodem. Tu jest miodek w Eppendorfie, czystym miodem. Jeżeli chodzi o motyle dorosłe, to jeżeli byśmy chcieli je hodować w domu, to polecam karmić roztworem miodu z wodą. I jednakże ja w większości motyle wypuszczam, staram się, żeby tuż po uzyskaniu osobnika dorosłego imago one wróciły na wolność. I tutaj też taka mała dygresja z mojej strony, jeżeli ktoś z Państwa by wyhodował motyla i chciał go wypuścić, to nie polecam przeszkadzać mu tuż po wyjściu motyla z poczwarki, żeby go zostawić w spokoju, niech on sobie wyprostuje skrzydła i wtedy go wypuści. Jeżeli go przyzwyczajimy do dotyku, do człowieka, to wtedy są troszkę problemy. I taki motyl jest mniej wrażliwy na ludzi, można go wtedy bardziej brać na ręce i wtedy jest bardziej narażony na ataki ewentualnych jakichś drapieżników, ptaków owadożernych. Nieraz mi się zdarzyło, że wypuściłem motyla i później jakaś sikorka go dopadła w locie, także bywa i tak. O, tutaj mamy też zestaw kilku zmierzchnic, tak to wygląda. Widzimy prezentację tego odwłoka w celu odstraszenia zagrożenia. Tu mamy przeplatkę na dłoni, też również proszę spojrzeć, zwrócić uwagę, jak delikatne są skrzydła tuż po wyjściu motyla. I tu mamy również takie skrzydełka też. Dobrze. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o polskie gatunki, o próby hodowli samemu motyli, gąsienic, jaj. Teraz chciałbym się z Państwem podzielić taką drobną informacją. Otóż w Polsce również można spotkać zagraniczne motyle, można odwiedzać miejsca, w których one są hodowane i są to motylarnie. Takich motylarni na terenie kraju troszkę jest, znajdują się w ogrodach zoologicznych czy też w jakichś nadmorskich miejscowościach modnych turystycznie. Można taką motylarnię sobie odwiedzić, można tam zobaczyć różne gatunki motyli, właśnie pochodzące głównie z zagranicy, których na co dzień nie zobaczymy. Kolejny mój post, slajd dotyczy tego, czy motyle giną. Jak wygląda sytuacja obecnie na terenie Polski? Generalnie tak, najgorsze, co może być dla motyli, dla bioróżnorodności, jest rolnictwo, monokultury, stosowanie środków ochrony roślin, które to wpływają negatywnie na bioróżnorodność gatunków. Tak samo wypalanie traw, wypalanie jakichś obszarów również, no, niestety, ale zabija wszystkie istnienia, które występują w danym obszarze, poczwarki, gąsienice, jaja. To wszystko ma ogromny wpływ i wpływa na zmniejszanie się populacji motyli. Jeżeli chodzi jednak o gatunki, które my mamy w Polsce, to obecnie pod ochroną, no, mamy około 20 gatunków motyli, z czego tak naprawdę jest ich troszkę mniej niż to było kiedyś. Na przykład paść królowej czy paść żeglarz były to gatunki chronione jeszcze w latach 90., w latach 2000. Obecnie zostały zdjęte z tej listy gatunków chronionych i kiedyś paść żeglarz był gatunkiem rzadko występującym, rzadko pojawiającym się. Obecnie na terenie Warszawy jesteśmy w stanie go spotkać. W samej Warszawie, jeszcze tutaj taką małą ciekawostkę powiem, mamy tutaj taki gatunek, który nazywa się modraszek teleius. Jest to. Dobrze, to sekundkę, to najpierw to powiem, później o modraszku. Dobra. Jeżeli chodzi o ochronę motyli, to stosuje się różne formy ochrony czynnej. I tutaj na przykład a propos ochrony niepylaka Apollo, w Karkonoszach między innymi wprowadzono reintrodukcję tego gatunku do tamtych obszarów i pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego czynnie hodują gąsienice, rozmnażają motylem i wypuszczają je na wolność. I to wypuszczanie, ta reintrodukcja spowodowała, że w Karkonoszach zaczęły się pojawiać naturalnie rozwijające się tam właśnie niepylaki Apollo. Czyli no, mamy tutaj jakiś sukces, jest to jedna z jakichś tam form ochrony przyrody. Również dla motyli tworzy się obszary ochrony, tworzy się różnego rodzaju rezerwaty przyrody, które mają za zadanie chronić dane populacje motyli. I wracam tutaj do tego modraszka telejusa. Właśnie to jest ten gatunek, który występuje na terenie Warszawy. To jest gatunek bardzo ciekawy, ponieważ samice motyli składają jaja tutaj na krwiściągu lekarskim i te jaja, z tych jaj wykluwają się gąsienice, które najpierw na początku żywią się kwiatem, samym tutaj krwiściągiem. Później one zaczynają wydzielać taką słodką spać i ta słodka spać przywabia nam mrówki. Mrówki zanoszą sobie taką gąsienicę do mrowiska, ponieważ no, ona im daje tą słodką spać, daje im jakiś zysk, a sama gąsienica w mrowisku zaczyna pożywiać się larwami mrówek. To jest tak zwany gatunek myrmekofilny. On jest bardzo rzadki i Warszawa chyba jest jedyną stolicą w Europie, która właśnie posiada miejsce występowania tak rzadkiego gatunku motyla i są to tereny w okolicach ulicy Arkuszowej na Bielanach, gdzie kiedyś deweloperzy próbowali również je odebrać, tam próbowali postawić jakieś budynki, ale udało się te obszary jakby uchronić i obecnie można te motyle tam spotkać, one rzeczywiście tam latają. Modraszek, jeszcze tylko wspomnę, to modraszek teleius jest związany też z konkretnym gatunkiem mrówek, to są wścieklice i właśnie one stanowią pokarm, tak? Larwy mrówek stanowią pokarm dla gąsienic tego motyla. Teraz, zbliżając się powoli do końca prezentacji, chciałbym zaprezentować jeszcze parę takich polskich typowych gatunków, które możemy spotkać. Bielinek bytomkowiec, również z rodziny bielinkowatych, ale ciekawy. Czemu ciekawy? Jeżeli złapiemy takiego motyla w rękę, to jeżeli będzie to samiec oczywiście, to on zaczyna wydzielać taki zapach przypominający cytrynę. Można sobie takiego motyla powąchać i to jest jego cechą charakterystyczną. Tu mamy latolistka cytrynkę, o którym już wcześniej wspomniałem, którego również bardzo łatwo wyhodować, żerującego na kruszynie. Tutaj powtórzę się, także to polecam. Mamy rusałkę pokrzywnik. Tutaj też bardzo znany taki typowy polski motyl, rusałka pawik i rusałka ceik. Nazwa tego motyla bierze się stąd, ponieważ na spodniej stronie skrzydeł on ma taką białą literkę C. Po łacinie to jest Polygonia C album, tak? Właśnie od tej literki C. Tylko niestety nie mam takiego zdjęcia. Tu mamy Dostojkę Latonię, to jest motyl, który na spodniej stronie skrzydeł posiada takie perełki mieniące się, bardzo takie błyszczące obszary, bardzo ładne. A tutaj mieliśmy czerwończyka, taki malutki gatunek motyla, strzępotek ruczajnik, typowo łąkowy okres sierpnia, lipca, bardzo dużo, bardzo pospolity. Tu mamy karłątka, a tutaj też mamy dostojkę, tu mamy modraszka korydona, Modraszka i kara. Tutaj rusałka osetnik. O, to jest gatunek wędrujący i te motyle często wędrują. Zdarzają się lata, to jest co kilka lat, jakieś 7, 8, może troszkę więcej. Zdarzają się przeloty tych motyli. No, jakieś, nie wiem, ze 4-5 lat temu, pamiętam nawet na terenie Warszawy, naprawdę setki, tysiące tych motyli migrowało. I te migracje można na terenie naszego kraju zobaczyć, obserwować. Dobrze, i to by było na tyle. Także dziękuję bardzo.